Rozpoczynając naszą wspólną lekturę Księgi Psalmów, podzieliliśmy ją na 5 sekcji. Na sekcję Księgi Genezis, inaczej Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej, i tu medytowaliśmy nad treścią początkowych 41 psalmów, ukazujących, podobnie jak Księga Rodzaju, doskonałego człowieka w raju, jego upadek, bunt, walkę i wybawienie. Druga część, sekcja Księgi Exodus, czyli Księgi Wyjścia, obejmowała, jak pamiętamy, psalmy od 42 do 72. Ta grupa psalmów przypomniała nam główne dzieje Izraela: powołanie, upadek i odkupienie ludu Bożego. Teraz rozpoczynamy studium trzeciej części Księgi Psalmów, odpowiadającej treściowo Księdze Kapłańskiej, czyli trzeciej Księdze Mojżeszowej. Jak pamiętamy z naszych wcześniejszych audycji, Księga Kapłańska uczy nas, jak prawdziwie oddawać Bogu chwałę, jak my, grzeszni ludzie, winniśmy przystępować do świętego, potężnego Boga. Kluczowymi słowami Księgi Kapłańskiej są świętość, świątynia, ofiara. Jest to jedna z najwspanialszych ksiąg Biblii. Ukazuje nam trzecia Księga Mojżeszowa dwie rzeczy: że Bóg jest święty i że grzech człowieka nie może być usunięty inaczej, jak tylko przez przelanie krwi ofiary. Księga Kapłańska zapowiada nadejście Jezusa Chrystusa, Bożego Baranka, Mesjasza Izraela. Podobne jest przesłanie trzeciej części Księgi Psalmów. I tutaj, podobnie jak w Księdze Kapłańskiej, słowa świętość, świątynia, ofiara pojawiają się często i są słowami kluczowymi. Ta część Księgi Psalmów obejmuje psalmy od 73 do 89. Dzisiaj skupimy swoją uwagę na psalmie 73. Jest to psalm napisany przez Asafa. Trzecią księgę psalterza otwiera cała seria psalmów, których autorem jest Asaf. Był on poetą i muzykiem, podobnie jak król Dawid. Przeczytajmy początkowe słowa psalmu 73. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. Jakże ważne stwierdzenie znajdujemy zaraz na początku tego psalmu. Bóg jest dobry dla tych, którzy są czystego serca. Jakie odniesienie miało to dla dzieci Izraela? Oznaczało, że Bóg okazuje łaskę tym, którzy wyznają Panu swoje winy, którzy składają Bogu ofiary, by doznać oczyszczenia, usprawiedliwienia, tym, którzy pragną służyć Panu i kroczyć z Nim przez życie. Drogi przyjacielu, i dzisiaj prawdziwym znakiem, że wierzysz, że ufasz Bogu, jest to, że w twoim sercu jest szczere pragnienie, by służyć Panu, by kroczyć z Nim przez życie, zgodnie z Jego wolą, zgodnie z Jego standardami. Nasze serce musi być szczere, czyste, byśmy mogli trwać w osobistej więzi z naszym Panem i Zbawicielem. Jeśli pokochaliśmy Jezusa, jeśli w Jego ręce złożyliśmy ster naszego życia, to wzrasta w nas pragnienie, by żyć tak, jak On naucza, jak On prowadzi, jak pasterz. Apostoł Jan napisał: na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Jeśli narodziliśmy się na nowo z Ducha Bożego, to naszym pragnieniem będzie, by żyć tak, jak oczekuje tego od nas żywy Bóg. Nie jest możliwe to, by być prawdziwie Bożym dzieckiem, a nie pragnąć żyć tak, jak zaplanował to dla swoich dzieci niebiański Ojciec. Nasze życie powinno być inne, nowe, przemienione. Nie egocentryczne, a chrystocentryczne. Czy tak rzeczywiście jest? Czy pozwalamy Chrystusowi, by nas stale przemieniał, przekształcał? Czy poddajemy działaniu Ducha Chrystusowego nasze myśli, nasze uczucia, nasze umysły? Czy pozwalamy, by w nas zamieszkiwał i stale nas przekształcał, czynił coraz dojrzalszymi, coraz bardziej podobnymi do Niego? Pamiętajmy, psalmista woła: Bóg jest dobry dla prawych, dla tych, co są czystego serca. Z Bogiem możemy trwać w osobistej, serdecznej relacji tylko wtedy, gdy oczyści nas On i uświęci, usprawiedliwi. A jedyną drogą takiego oczyszczenia jest obmycie nas krwią Bożego Baranka, Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Gdy wiarą przyjmujemy Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, nasze grzechy zostają przekreślone, zmyte. Chrystus okrywa nas swoją sprawiedliwością. Ale w czasie codziennego życia brudzimy się. Nasza grzeszna natura powoduje, że popełniamy jednak błędy, wykroczenia i potrzebujemy stale Bożego oczyszczenia. Boże Słowo, ożywione przez Ducha Świętego, ma taką moc, by nas obmywać, uświęcać. I jest to proces, który trwa przez całe nasze życie. Powinien jednak następować ciągły rozwój, postęp. Powinniśmy być coraz bardziej dojrzali, coraz lepiej wykonujący Jego wolę. Powinno w nas stale wzrastać pragnienie, by jeszcze jaśniej Go widzieć, mocniej Go kochać i lepiej naśladować, jak mówią słowa znanej chrześcijańskiej pieśni. Jaśniej Go widzieć, mocniej Go kochać i lepiej naśladować. To powinno być pragnieniem każdego z nas. Asaf woła: Dobry jest Bóg dla tych, którzy są czystego serca. I tu pojawia się pewien problem. Skoro Bóg jest dobry dla ludzi prawych, ludzi czystego serca, to wydaje się zrozumiałym, że będzie surowo karcił ludzi nieprawych, ludzi o sercach czarnych od grzechu. A więc dlaczego dzieje się tak, że kiedy spojrzymy dookoła, widzimy ludzi nieprawych, nieraz wręcz nikczemnych, nieuczciwych, którym wiedzie się jednak całkiem dobrze, a nawet bardzo dobrze, często wręcz wyśmienicie? Dlaczego ludzie prawi, ludzie uczciwi, kroczący w swoim życiu za Bogiem, wydają się przechodzić przez więcej trudów, więcej cierpienia, bólu i wszelkich trudnych doświadczeń niż ludzie bezbożni, nieprawi? Nieraz ze zdumieniem patrzymy na ludzi, którzy mogą być dla nas przykładem, ludzi wiernie kroczących za Bogiem, przeżywających jednak doświadczenie za doświadczeniem, cios za ciosem, chorobę za chorobą, a obok dostrzegamy ludzi żyjących z dala od Boga, skrajnych egoistów, karierowiczów, ludzi złych, nieprawych, którym wiedzie się jednak bardzo dobrze. Dlaczego tak się dzieje? Jak to jest możliwe? Dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Te pytania stawia sobie wielu spośród nas. I właśnie tego rodzaju pytania padają z ust Asafa. Psalmista zmagał się z takim samym problemem, z jakim boryka się wielu z nas. Posłuchajmy wyznania psalmisty. Znajdujemy je w 2 i 3 wierszu psalmu 73. Moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników. Asaf stwierdza bardzo szczerze: zazdrościłem ludziom niegodziwym, widząc ich pomyślność, bo dla nich nie ma żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe, tłuste. Ludzie tacy często cieszą się świetnym zdrowiem. Wydają się być bardzo zadowolonymi, szczęśliwymi. Używają życia, jak to dzisiaj mówimy. Nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nie cierpią. Toteż ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa. Ludzie tacy są często zarozumiali, pyszni. Psalmista mówi obrazowo, że pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą. Jak to możliwe, że takim ludziom wiedzie się świetnie? Dlaczego Bóg na to zezwala? Asaf stawia te pytania i tak dalej opisuje ludzi bezbożnych, którym wiedzie się jednak w życiu bardzo dobrze. Ich nieprawość pochodzi z nieczułości. Złe zamysły nurtują ich serca. Taka jest treść 7 wiersza Psalmu 73. Zastanówmy się. Asaf opisuje tu niejako wnętrze owych ludzi. Wspomina o ich nieczułości, o złych zamysłach ich serc. Wcześniej czytaliśmy o ich pysze i o przemocy, której nie wahają się użyć dla zrealizowania swoich zamierzeń. A dalej w wierszu 8 czytamy: szydzą i mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem. Komu owi ludzie grożą? Oczywiście uboższym, tym, którymi gardzą. Grożą im uciskiem. Często wykorzystują ubogich, szydzą z ludzi, którym wiedzie się gorzej niż im. Szydzą i mówią złośliwie. To może powodować i często powoduje rozgoryczenie tych, których tacy ludzie krzywdzą. Zwróćmy uwagę na następne słowa psalmu 73, wiersz 9. Ustami swymi niebo napastują, język ich krąży po ziemi. Ludzie tacy czują się tak pewnie, że szydzą nie tylko z innych ludzi, ale i z Boga. Psalmista stwierdza: ustami swymi niebo napastują, język ich krąży po ziemi. Jeden ze współczesnych komentatorów wyrażenie język ich krąży po ziemi odniósł do środków masowego przekazu. Rzeczywiście, dzięki radiu i telewizji głos ludzi, którzy kształtują opinię publiczną, dociera do niemal wszystkich zakątków ziemi. I niestety nie jest to głos nawołujący do poszukiwania Boga, do życia zgodnego z Jego wolą. Jest to głos usiłujący zadowolić wszelkie zachcianki człowieka, zaspokoić wszystkie jego pragnienia, nawet najniższe instynkty i żądze. Musimy przyznać, że ogromna większość programów telewizyjnych, które mają największą siłę przebicia, idzie w kierunku rozbudzania ludzkich ambicji, ludzkich pragnień, oczekiwań. Słyszymy często: to ci się należy, na to możesz sobie pozwolić, powinieneś to zrobić. Tak przemawiają ludzie, którzy chcą pomnożyć zyski, którzy chcą wykorzystać ludzkie pragnienia, wykorzystać ludzkie słabości. Psalmista, obserwując ludzi sobie współczesnych, stwierdza, że swoimi słowami, swoim gadaniem odwodzą innych od Boga, kierują ich pragnienia ku rzeczom materialnym, przyziemnym. W wierszu 10 znajdujemy takie słowa: dlatego lud mój do nich się zwraca i obficie piją ich wodę. Tak wtedy, jak i dzisiaj, ludzie zostają masowo zwiedzeni. Dzisiaj widzimy to jeszcze wyraźniej niż dawniej. Widzimy wyniszczający wpływ kultury masowej, reklam, mass mediów. Zwróćmy uwagę, co psalmista podkreśla dalej. odnośnie postawy bezbożnych ludzi. I mówią, jakże Bóg może widzieć? Czyż Najwyższy posiada wiedzę? Ci pyszni ludzie stwierdzają, że Boga nie ma. Przecież w ogóle nie reaguje. Niczego nie widzi. Niczego nie wie. To znaczy, że nie istnieje. I to zastanawia nas jeszcze bardziej i pobudza do ponowienia pytania, dlaczego coś takiego ma miejsce? Dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Podsumowując opis życia ludzi bezbożnych, psalmista stwierdza, jak czytamy dalej w wierszu 12. Takimi oto są grzesznicy i zawsze beztroscy gromadzą bogactwo. Beztroscy, bogaci, zdrowi, zadowoleni. Taki obraz życia ludzi nieprawych ukazuje nam psalmista Asaf. Często i nas zastanawia, dlaczego ludziom nieprawym tak dobrze się powodzi. Psalmista pyta dalej, czy więc na próżno zachowałem czyste serce i w niewinności umywałem ręce? Pojawia się pytanie, czy w takim razie warto zachowywać w życiu czystość? Czy opłaca się być niewinnym, prawym? Co dnia bowiem cierpię chłostę, każdego ranka spotyka mnie kara. Gdybym pomyślał, będę mówił jak tamci, to bym zdradził ród twoich synów. Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydało mi się uciążliwe. Póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże. Niezwykłe słowa. Ten problem nie dawał Asafowi spokoju. Omal nie zaczął postępować tak, jak owi bezbożni ludzie. Ale powstrzymała go myśl, że byłaby to zdrada wobec ludzi pobożnych, prawych. Asaf rozmyślał nad tą sprawą i im więcej myślał, tym wydawała się mu ona trudniejsza. Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydało mi się uciążliwe, póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże. Nie przyjrzałem się końcowi tamtych. Przełom w rozumowaniu Asafa nastąpił wtedy, gdy spojrzał on na życie człowieka z Bożej perspektywy, perspektywy wieczności. Jak kończy się życie człowieka bezbożnego? Tak, jak życie bogatego człowieka z przypowieści Jezusa o bogaczu i Łazarzu. Na ziemi bogacz był ceniony, szanowany, opływał w dostatki, lecz po śmierci przeżył straszną tragedię. Wieczne oddzielenie od Boga. Wieczny ból, tęsknota, rozpacz. Natomiast pogardzany żebrak, cierpiący z powodu skrajnego ubóstwa i choroby, po śmierci został uniesiony przez aniołów do nieba. Asaf zbliża się do znalezienia odpowiedzi na postawione przez siebie pytania. Czy ty już je znasz, drogi przyjacielu? Wsłuchajmy się w słowa psalmisty. Asaf tak opisuje ostateczny los ludzi bezbożnych. Czytam od wiersza 18. Zaiste, na śliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie. Jakże nagle stali się przedmiotem grozy. Zniknęli, strawieni przerażeniem. Jak snem po obudzeniu, Panie, powstając, wzgardzisz ich obrazem. Gdy się trapiło moje serce, a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy, byłem nierozumny i nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. Lecz ja zawsze będę z Tobą. Tyś ujął moją prawicę. Tak, możemy nie rozumieć i z pewnością nie rozumiemy wszystkiego. Może nam się wydawać, że niesprawiedliwe jest to, że cierpimy, że chorujemy, że jesteśmy doświadczani bardziej niż ludzie nieprawi. Ale wiedzmy, że jest ktoś, kto wszystkim, co się dzieje, kieruje. Ktoś, kto wszystko nam kiedyś wyjaśni. Ktoś, kto przygotowuje nas do życia w swoim wiecznym królestwie. Być blisko Boga. To coś najważniejszego. Coś, co tak naprawdę jedynie się liczy. I to przebywanie u boku Boga musi rozpocząć się już tutaj. Psalmista woła na koniec: prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mnie na koniec do chwały. Kogo prócz ciebie mam w niebie? Gdy jestem z tobą, nie cieszy mnie ziemia. Niszczy je moje ciało i serce. Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki. Bo oto giną ci, którzy od ciebie odstępują. Ty gubisz wszystkich, co łamią wiarę wobec ciebie. Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. W Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła. Dobrze jest być blisko Boga. To jest najważniejsze. Nie bogactwo, nie powodzenie, lecz poznanie Boga i trwanie u Jego boku. To jest prawdziwe szczęście, prawdziwe schronienie, prawdziwe życie, życie na wieki.